Dzień dobry Państwu, 8.05, przegląd prasy, to zaczniemy od materiału rocznicowego Kurier Wnet, największa gazeta w Polsce. Rozmowa z panią Barbarą Petrozolin-Skowrońską, autorką znanej książki Przed tą nocą. To była książka o początkach powstania styczniowego, zanim poszli w bój bez broni. Rocznica powstania, o tym trzeba pamiętać. Były takie momenty, że III RP nie chciała pamiętać. Były też takie momenty, że III RP nie chciała pamiętać o swoich interesach europejskich, które nie zawsze są zbieżne z interesami innych państw. Chyba teraz to widać, ponieważ brytyjska prasa i nie tylko brytyjska, europejska zauważyła, że Polska wyłamała się z tego wspólnego frontu. Tym wczorajszym wywiadem minister Jacek Czaputowicz wyraźnie stara się podać rękę brytyjskiej premier i to jakoś chyba schodzić się też z brytyjskimi planami. Jędrzej Bielecki przy Rzeczpospolitej: pomocna dłoń Polski dla May. Brytyjka ma plan wyjścia ze wspólnoty, porzucenie współpracy Ulsteru z Unią. Dublin jest przeciw, Warszawa nie. To ciekawe o tym, że Polska powinna zrobić wszystko, żeby ułatwić tutaj Wielkiej Brytanii jakieś pozostanie w jakimś jednak związku z Unią Europejską. Mówił niedawno w rozmowie z Radiem Wnet były szef Komitetu Integracji Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski. Co jeszcze w gazetach? Wszechochrony gdańskiego finału WOŚP z zarzutami. Dwa zarzuty składania fałszywych zeznań oraz jeden dotyczący podżegania innych osób do tego samego procederu usłyszał Dariusz S. Dowodzący ochroną podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry. Mężczyzna wprowadził w błąd policję, twierdząc, że zabójca prezydenta Pawła Adamowicza dostał się na scenę, posługując się plakietką Media. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Tu jest informacja o tym, że zdaniem przynajmniej Karoliny Bacy-Pogorzelskiej rząd źle policzył koszty ustawy prądowej. Dziennik Gazeta Prawna poznał treść analizy jednego z banków, z której wynika, że koszty ustawy prądowej mogą być w 2019 roku nawet o 80% wyższe niż 9 miliardów złotych szacowanych przez resort energii. Jeszcze z powrotem do Rzeczpospolitej powiem tylko, że pewna taka polemika tutaj wynika wokół tej konferencji bliskowschodniej, która ma się odbyć w Warszawie. Jest artykuł Łukasza Warzechy o tym, że organizowanie tej konferencji, że to jest jakby występujemy jako wykonawca polityki USA, a nie własnych interesów. Tak przynajmniej twierdzi publicysta, który wyraźnie jest tej konferencji niezadowoleni. Są tacy, którzy są zadowoleni. Na przykład pani ambasador Izraela Anna Azari mówi, że to jest krok w dobrą stronę i że Izrael przygląda się organizacji tej konferencji z nadzieją, że coś z niej wyniknie, coś przekonamy się. Wiadomości z Ukrainy przyszły. Kolejne burzliwe eksplozje jakieś w rejonie cieśniny Kerczeńskiej i my teraz spróbujemy się połączyć z naszym korespondentem w Kijowie, Pawłem Bobołowiczem. Halo Paweł, czy tam jesteś?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
Opowiedz nam krótko, co się wydarzyło, co to za eksplozje, co wybuchło.
Według informacji ukraińskiego Ministerstwa do Spraw Terenów Okupowanych wczoraj wieczorem doszło do kolejnego wypadku w rejonie cieśniny Kerczeńskiej. Na dwóch statkach zbiornikowcach przewożących gaz LPG doszło do pożaru. Statki Maestro i Venice, budowane na początku lat 90. płynęły pod banderą Tanzanii. W rejonie cieśniny Kerczeńskiej miały między sobą dokonywać przeładowania gazu. Statek Venice wypłynął z rosyjskiego portu Temriuk 20 stycznia. W momencie awarii nie działał na nim system automatycznej identyfikacji. Podobnie jak i na drugim ze statków, którego ostatnia pozycja według tego systemu została zanotowana 9 stycznia 2019 roku. Według ukraińskiego ministerstwa statki w ten sposób próbowały uniknąć odpowiedzialności według ukraińskiego prawa i uniknąć wpisania na listę przedsiębiorstw naruszających międzynarodowe sankcje. I właśnie w czasie tego przeładunku, który nie zostałby zarejestrowany, gdyby nie pożar, do którego na statkach doszło. Wcześniej statki wpływały do portów okupowanego Krymu i według ukraińskiego ministerstwa naruszają tym samym przepisy dotyczące zasad panujących na terenach okupowanych. Jednocześnie strona ukraińska stwierdza, że gaz mógł pochodzić zarówno z ukraińskiego szelfu, jak i z innych krajów. Ukraińskie ministerstwo wskazuje, że zgodnie z informacjami Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Ministerstwa Finansów USA, obydwa statki uczestniczyły w bezprawnych dostawach gazu do Syrii już od 2016 roku. Ukraina zwraca uwagę, że nagminnie stosowane przez Federację Rosyjską wyłączanie systemu identyfikacji w jednostkach na Morzu Azowskim i Czarnym powoduje zwiększone ryzyko wypadków i naraża życie załóg statków. Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Konwencji Ochrony Życia Ludzkiego ludzkiego na morzu z 1974 roku, system identyfikacji powinien być stale włączony podczas eksploatacji statków, a Rosja w sposób świadomy narusza te przepisy. Ukraińskie źródła podają, że w wyniku tego wypadku zginęło co najmniej 11 osób. Przypomnę, że temat sytuacji na Morzu Azowskim był podejmowany w czasie wizyty ministrów spraw zagranicznych Polski i krajów bałtyckich na Ukrainie w ubiegłym tygodniu. Ministrowie próbowali odwiedzić miasto portowe Mariupol nad Morzem Azowskim, jednak ze względu na ciężkie warunki pogodowe do samego Mariupola ministrowie nie dotarli. Spotkanie odbyło się w mieście Dniepr, a ministrowie poprzez łącza internetowe omawiali sytuację nad Morzem Azowskim z władzami tego miasta. Ministrowie potępili działania Rosji, która blokuje swobodny przepływ statków przez Cieśninę Kerczeńską, jednocześnie apelowali o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie ukraińskich marynarzy wziętych do niewoli 25 listopada już ubiegłego roku. Wtedy rosyjskie okręty zaatakowały ukraińskie jednostki wojskowe, które zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego próbowały wpłynąć na Morze Azowskie właśnie przez Cieśninę Kerczeńską. 24 ukraińskich marynarzy przetrzymywanych jest cały czas w rosyjskim areszcie. Blokada Cieśniny Kerczeńskiej oznacza odcięcie ukraińskich portów Mariupol i Berdiańsk położonych nad Morzem Azowskim, przez które między innymi dokonywany jest transport produkcji metalurgicznej. Strona ukraińska podkreśla, że w wyniku rosyjskich działań ruch statków w tych portach spadł o połowę. Ukraińska strona stara się obecnie dostarczać towary do portu w Mikołajewie, który ma dostęp do Morza Czarnego, a jak widzimy, statki, które obsługują ukraińskie, rosyjskie porty, mają swobodny dostęp do Cieśniny Kerczeńskiej.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł Bobołowicz w korespondencji, w przeglądzie prasy, a my będziemy monitorować sytuację w tym zapalnym punkcie Europy. Dziękuję bardzo i uważaj na siebie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Przegląd prasy przygotował Antoni Opaliński, kolejny o godzinie 9. Drodzy Państwo, za kilka chwil będziemy rozmawiać z panem Krzysztofem Karoniem i na temat jego najnowszej książki Historia antykultury, ale jeszcze przed tym zupełnie nowe oblicze popkulturowej piosenkarki. Lady Gaga śpiewa z Bradleyem Cooperem. To jest najnowsza piosenka z filmu Narodziny Gwiazdy. Może Państwu też przypadnie do gustu. Tak, godzina 8:16, a w naszym studio jest pan Krzysztof Karoń, pan autor najnowszej książki swojej, Historia antykultury. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, bardzo dobrze pani wybrnęła, autor.
Autor, no i redaktor, i autor, i pomysłodawca tej książki Historia antykultury. Jest to gruba książka z ciekawą, drodzy Państwo, okładką, biała okładka w czarne kwadraty.
W kratkę.
W kratkę, nie w kwadraty.
Ale tak łatwiej zapamiętać.
Tak. Historia antykultury, sam pan wydał tę książkę i wiem, że wywiad radiowy to są określone prawa i nie mamy aż tak dużo czasu, ale powiedzmy pokrótce, czym jest ta tytułowa antykultura w pana ocenie?
Antykultura jest pojęciem szerszym oczywiście niż to, co jest jej główną częścią, a główną częścią jest ideologia marksistowska. Antykultura jest pojęciem szerszym w tym znaczeniu, że w ciągu 150 lat marksizm przechodził kilka rewizji, z różnego typu nurtami się rozchodził, potem się znowu schodził i tak dalej, także to jest rzecz dość skomplikowana. A w tej chwili jest on podstawą, praktycznie rzecz biorąc, wszystkich, czasami nawet zwalczających się formalnie ideologii czy postaw, chociaż najczęściej wyznawcy tych ideologii nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że myślą po marksistowsku, że realizują pewien program marksistowski. Ponieważ jest to pojęcie szersze i słowo marksizm nie wyjaśnia, czym marksizm jest. Wskazuje na tego pana, który kiedyś tam sformułował pierwszy program. No to nie jest żadna informacja, poza tym właśnie, kto tam pierwszy napisał ten program. Natomiast istotą marksizmu jest antykultura, czyli zniszczenie kultury, czyli zniszczenie tego elementu w człowieku, który odróżnia go od zwierząt. I to zniszczenie na dwa sposoby. Albo poprzez zabicie w nim tego elementu, jeśli ten element już został rozwinięty, a przede wszystkim powstrzymanie procesu, który ten element rozwija. To brzmi w sposób dość skomplikowany, ale sprowadza się to do zablokowania procesu wychowania człowieka kulturowego.
Człowieka kulturowego, czyli człowieka wolnego. Wolnego też w myśleniu, wolnego, nieograniczonego w swoim myśleniu.
Nie, właśnie o to chodzi, że jak się... Tu wchodzimy na najniebezpieczniejszy teren, ponieważ jeżeli powiemy, że człowiek wolny to jest człowiek nieograniczony w swoim myśleniu, to zakładamy, że człowiek wolny to jest również idiota, który gada od rzeczy, myśli, co ma w głowie chaos. I oczywiście tak można definiować wolność i tak się w tej chwili rozumie wolność. Prawo do głupoty, prawo do chaosu, prawo do bezsensu, które są równocenne na przykład z prawdą.
To samo jest przy urnach wyborczych. Ja mam jeden głos i ktoś ma jeden głos.
I tak powinno być, proszę pani, ponieważ nawet gdybyśmy nie wiem jak kombinowali, to tego się nie da przeskoczyć. To dłuższa trochę historia. Natomiast nie jest problemem narzekanie na demokrację, ponieważ demokracja jest bardzo dobrym systemem. Ale ona została wymyślona po to, żeby rządzili ci ludzie, którzy nie muszą pracować, najdelikatniej mówiąc,
bo taka jest istota. To bardzo często przejawia się w pana książce, w pana wywiadach i pan bardzo dużo mówi na temat tego, że stworzono obecnie człowieka, stworzono elity pasożytnicze, jak pan to nazywa, które nie chcą pracować, które będą czerpały swoje zyski i korzyści na społeczeństwach, które też nie będą chciały pracować i będą stworzone do określonego typu pracy, czyli pracy niezbyt rozwijającej, niezbyt twórczej. Czy takim tworem, czy takim, takie założenia według pana ma dzisiaj, tym jądrem całej antykultury jest Unia Europejska?
Używając wielkiego skrótu, tak, ale oczywiście nie można mówić, że organizacja jest tym samym, czym jest ideologia. Tutaj niestety największy problem jest to, że w języku takim codziennym, a nawet nie tylko codziennym, ale również w języku publicystycznym posługujemy się taką liczbą koniecznych skrótów myślowych, że jeśli ten język nie jest na poziomie głębszym doprecyzowany, czyli na poziomie po prostu szkolnym czy akademickim, no to będziemy tak sobie gadać, każdy będzie coś tam miał na myśli, w końcu się zgodzimy co do czegoś, co każdy sobie jakoś tam w głowie wyobraża, ale to wcale nie znaczy, że wszyscy dokładnie to samo rozumieją, no i potem będzie dokładnie to samo, co mamy. Czyli funkcjonować w tym dobrze będą mogli tylko ci, którzy właśnie liczą na ten pojęciowy chaos, ponieważ będą mogli ludziom w głowie za pomocą różnych technik, psychotechnik, socjotechnik, podkładać to, co jest im wygodne. Wracając do tego, o czym pani wspomniała, chociaż nie jest to takie bardzo istotne, ale to jest bardzo istotne. Demokracja znakomicie sprawdzała się wtedy, kiedy ci ludzie, którzy tworzyli ten demokratyczny system, mieli czas na to, żeby brać udział w życiu publicznym i żeby zdobywać wiedzę konieczną do tego życia publicznego. W związku z tym oni siłą rzeczy nie mogli w ówczesnych warunkach, bo mówimy przede wszystkim o demokracji greckiej, oni w tamtych czasach nie mogli pracować. W związku z tym na nich musieli pracować niewolnicy. I ta demokracja funkcjonowała tak, jak może funkcjonować każda demokracja, z wszystkimi jej oczywiście nieuchronnymi wadami, ale i zaletami. Ale warunkiem było to, że na obywatela, na człowieka prawdziwego musiał zasuwać półczłowiek, niewolnik. I dzisiaj jest dokładnie tak samo.
Ale wszyscy myślą, że tak nie jest.
No, wszyscy myślą, że tak nie jest, ponieważ tym... No, przepraszam, że tak powiem, ale tak w wielkim skrócie. Tym, którzy muszą zaiwaniać, wmówiono, że oni są wolni. Ale wmówiono im, że oni są wolni tylko na tej zasadzie, że im podstawiono wypaczone pojęcie wolności. Polegające właśnie na tym, że żeby być wolnym, to wystarczy chlapać bez żadnego opamiętania i bez żadnych zasad.
Obejrzy się pan do tyłu, widzi pan te wieżowce.
Tak, wie
tam,
pani, jak...
tam są korporacje, tam pracują ludzie, którzy nie są wolni?
Proszę pani, zdziwię panią, tam pracują ludzie, którzy nie umiem powiedzieć w jakiej części, ale znakomicie zdają sobie sprawę z tego, w jakiej są sytuacji. Naprawdę, niech mi pani wierzy. Większość tych... Ja miałem ostatnio fantastyczne spotkanie z grupą zawodowych spekulantów. Ono jest w internecie. Czterogodzinne spotkanie. I w trakcie tego spotkania zrobiłem eksperyment. Jak ktoś kiedyś wytrzyma, to prosiłbym o obejrzenie. W trakcie tego spotkania okazało się, że ludzie, którzy są zawodowymi spekulantami, czyli zawodowymi złodziejami, nie wiedzą o tym, że kradną, i jeśli stworzy się im odpowiednią sytuację, w której mają podjąć decyzję, w której decyduje moralność, którą wpojono im gdzieś tam w dzieciństwie, to że w takiej sytuacji oni reagują bardzo dobrze. A w pracy, w którą wykonują, kradną, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że kradną.
No to się tak nazywa, jak to są różnego rodzaju obejścia podatkowe, to się tak wszystko teraz ładnie nazywa.
Obejścia podatkowe to już jest najczęściej całkowicie świadomie podejmowane działanie w jakimś określonym celu. Natomiast spekulacja w tej chwili, spekulacji, czyli kradzieży, uczy się w szkołach legalnie.
A jak tego się uczy?
No w szkołach ekonomicznych traktuje się spekulację jako normalną działalność.
Chodziło mi o optymalizacje podatkowe. O, teraz jest takie ładne słowo.
No to jeszcze ładniej to pani nazwała.
Tak,
pani
to są
nazwała.
Optymalizacje w majestacie prawa. Ale ja jeszcze chcę wrócić...
Przepraszam, jeszcze tylko
dobrze?
Jedno słowo. Jeden z głównych, że tak powiem, jedna z głównych postaci tego towarzystwa zawodowych spekulantów, bardzo bystry młody człowiek, na jednym z wewnętrznych takich spotkań wyjaśniał swoim kolegom, na czym polega to, co oni robią, i on użył takiego bardzo brutalnego, ale bardzo rzetelnego określenia: gówno praca. I on im tłumaczył, na czym polega ich zajęcie. Oczywiście z innego punktu widzenia, ale kończąc ten wątek, może nie wszyscy, ale większość ludzi, którzy są więźniami korporacji, oni doskonale, nie, oni nie doskonale, ale oni zdają sobie sprawę,
czują,
a na pewno
też
podskórnie czują, że biorą udział w pewnym totalnym oszustwie, ale oni są i na tym polega fenomen tego systemu. Bo to nie jest kwestia taka, że oni nie chcą pracować, chociaż prawdą jest, że oni nie chcą inaczej pracować.
Dobrze zarabiają.
Ale oni, proszę pani, nie potrafią inaczej pracować. Więc nawet gdyby chcieli, to jest tak samo jak ze spekulantami. Wyobraźmy sobie, że oni chcieliby się czym innym zająć, a oni włożyli ogromny wysiłek w to, żeby się nauczyć, żeby być zawodowymi złodziejami. I ten siła tego systemu polega na tym, że dzieci od urodzenia nieomalże, a w tej chwili już są wysiłki, żeby od samego urodzenia, są wychowywane do tego, a w zasadzie są okaleczane, poprzez uniemożliwienie wychowania formującego, żeby potem, doroślejąc, żeby one nawet gdyby w pewnym momencie doznały jakiegoś zwrotu i gdyby chciały robić coś pożytecznego, to one po prostu nie są w stanie. Więc są więźniami tego systemu i muszą go popierać, bo inaczej umrą z głodu.
Mówi pan też wyraźnie o tym, że system edukacji trzeba przeorać, trzeba go zdecydowanie zmienić.
Nie ma takiej możliwości niestety.
Ale to jest konstatacja smutna, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do innego wątku związanego z książką Historia antykultury.
Przepraszam, to tylko jedno słowo. Nie można go zmienić, ale można stworzyć dla niego alternatywę.
W antykulturowej narracji siły postępu miały zawsze tylko jedynego wroga, chrześcijaństwo, a po jego podziale katolicyzm. To jest też informacja, taka narracja wynikająca z książki, ale czy tam nie jest też obecna ideologia komunistyczna, ta neomarksistowska, bo w swojej najnowszej książce z kolei ksiądz arcybiskup Paweł Lęga, nie wiem, czy pan miał możliwość zapoznania się z tą książką.
Książką nie, ale osobę to ja.
I z jego przesłaniem, przerywam zmowę milczenia, on łączy niestety te dwie rzeczy. Z jednej strony ta siła chrześcijaństwa i katolicyzmu, ale z drugiej strony ta ideologia, która niestety się tam przemyca. Pan też to widzi?
Przyznam się szczerze, że nie do końca, ponieważ nie znam tej książki, to nie do końca wiem, co ma pani na myśli, ale nie wykluczam, że się nie zgadzam. Zaznaczam, nie wykluczam,
nie, od środka, że właśnie takie liberalizowanie podejścia do wiary, mówienie o ekumenizmie, który nie zawsze jest odpowiednio interpretowany
zawsze
przez duchownych.
Zawsze jest nieodpowiednio interpretowany.
No to pewnie o to chodziło.
Ekumenizm
tutaj.
To jest przeniesiona na sferę religii habermasowska teoria dyskursu. Czyli, że wszystko, każda głupota jest równocenna.
Ale proszę powiedzieć o tym katolicyzmie, o tym chrześcijaństwie. Jak pan widzi jego siłę, jego moc w tej walce ideologicznej?
To stanowisko, o którym pani wspomniała, zaznaczam, ono jest całkowicie zrozumiałe, jeśli jest reprezentowane przez osobę duchowną. To jest zupełnie oczywiste, ponieważ osoba duchowna siłą rzeczy musi myśleć kategoriami religii. I ja, dlatego ja nie mam, że tak powiem, nie to, że nie mam za złe, no przyjmuję tego typu stanowisko jako oczywiste. Niemniej jednak jest to błąd, ponieważ jakkolwiek katolicyzm, najogólniej mówiąc chrześcijaństwo, ale tutaj, żeby...
Nacisk pan kładzie.
Żeby zrozumieć, co się wydarzyło przede wszystkim w końcu XIX i w XX wieku, to trzeba zrozumieć, jaka jest różnica w skutkach społecznych protestantyzmu i katolicyzmu. O tym fantastycznie kiedyś pisał Weber, a ja, że tak powiem, w swojej książce dopowiadam to, czego Weber nie dopowiedział. Z jakich względów, to nie wnikam. Religia jest tym, co jest podstawą moralności. Moralność w tych kategoriach, z którymi my jesteśmy oswojeni, wbrew pozorom, nie przewiduje, a w każdym bądź razie nie można z niej wyprowadzić wprost, konieczności pracy. I to nie byle jakiej pracy. Niestety nie są to rzeczy, które są ze sobą w sposób dwukierunkowy i bezpośredni związane. I ja zawsze przytaczam taki jeden przykład, który wyjaśnia problem bez wnikania, bez wchodzenia na ten poziom, na którym trzeba się posługiwać językiem filozoficznym, bo na tym poziomie, to jest poziom, którego już nie dotyczy wiedza społeczna, chociaż jest to oczywiście poziom niezwykle istotny, ale po prostu większość ludzi nie jest w stanie posługiwać się językiem zawodowym. Przykład jest następujący. Święty Benedykt, to VI wiek, kiedy opracował formułę benedyktyńską, regułę benedyktyńską, dlatego, nie tylko, ale przede wszystkim dlatego, że zauważył, iż mnisi, którzy modlą się od rana do wieczora i co do których wiary i religijności nie można mieć żadnych wątpliwości, po prostu dostawali szajby. Dostawali szajby. I święty Benedykt widział, co złego się dzieje z ludźmi, jeśli poświęcają się tylko i wyłącznie temu jednemu tematowi. I jaki był skutek tego, oprócz wszystkich innych? Święty Benedykt wprowadził do reguły obowiązek codziennej pracy. Pracy, która ma sens.
Która jest realizowana do dziś, jak wiemy.
Później, bo to nie on sformułował, ale później to się, chyba w średniowieczu, to się przekształciło w taką formułkę ora et labora. Ale proszę pani, to jest dlatego, że istnieją pewne sfery, w których człowiek się realizuje, nazwijmy to na poziomie duchowym, ale istnieją również takie sfery psychiczne, ludzkiej psychiki, w których człowiek musi osiągnąć coś takiego jak satysfakcja. Ja tego tematu nie będę rozwijał. Natomiast nie można osiągnąć satysfakcji bez, najogólniej mówiąc, twórczej pracy. Ponieważ satysfakcję osiąga się tylko w relacji z innymi ludźmi. I można ją osiągnąć na dwa sposoby. Albo zrobi się coś, co tym ludziom zaimponuje, albo jeżeli się tych ludzi weźmie pod but. To są dwie drogi do osiągania w sensie, nazwijmy to neuronowym, bardzo podobnego skutku, ale w sensie społecznym to są skutki zupełnie inne, ponieważ albo powstaje społeczeństwo, które w ten sposób się realizuje, albo powstaje społeczeństwo ludzi, którzy dążą do dominacji i wzięcia pod but innych ludzi i ich eksploatowania.
Mówił o tym pan Krzysztof Karoń, publicysta, autor książki Historia antykultury. Drodzy państwo, jak chcą się państwo też dowiedzieć o tym, jakie były wyniki badań na przykład pana Melforda Spiro, czy też jak wyglądała ta cała historia antykultury, zachęcam do kupienia książki. Gdzie można książkę nabyć?
Książkę można kupić w tej chwili, o ile się nie mylę, to znaczy można ją kupić w tej chwili chyba tylko w internecie. Można ją kupić na stoisku przed klubem Ronina chyba. Są na mojej stronie internetowej i jeszcze na dwóch witrynach i w tej chwili na paru fanpage'ach. Tego nie kontroluję, bo to robią ludzie, że tak powiem, niezwiązani ze mną. Jest adres księgarni internetowej, gdzie to można kupić. Przepraszam, sprzedaje to również księgarnia Multibook, o ile pamiętam.
Na Żoliborzu.
Tak, i chyba w ich tej księgarni internetowej też to jest. Ja się nie zajmuję sprzedażą, w związku z tym przekazałem to.
Ale jakieś wskazówki pan dał. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Jeśli się wpisze w Google'ach historia antykultury, to na pierwszej stronie na pewno gdzieś tam znajdzie się ten adres.
Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Karoń był gościem poranku.
To ja bardzo dziękuję.
A my nie moglibyśmy chyba sobie teraz tego odpuścić, a dwóch raczej chyba wolnych ludzi, Gintrowski, Kaczmarski, modlitwa o wschodzie słońca.